system był tak nastawiony, że powinien mieć powyżej 70% frekwencji, no i powyżej 80% poparcia. Natomiast widzimy rekordowe oficjalne wyniki. Poparcie dla Putina sięga około 44% wśród wszystkich Rosjan, którzy mają prawo do głosowania. Ale już po podliczeniu głosów Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że za granicą Putin również wygrał. Że skoro nie Putin, no to kto? A to jest coś, czego najbardziej obawia się sam Władimir Putin, ale też część członków właśnie elity władzy. Że albo Rosja się rozpadnie, jedna rzecz, albo Rosja stanie się tak silna, że użyje broni atomowej. Rosja będzie cały czas grać strachem broni atomowej, bo widzi, że to działa.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Drodzy Państwo, zachęcam do subskrybowania naszego kanału i dawania lajków pod tym filmem. To bardzo nam pomaga w dobrym przebijaniu się z naszymi treściami na YouTubie. Także to jest jedno kliknięcie, a bardzo duża pomoc dla kanału. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. książkę Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat z podpisami moim i Jacka Bartosiaka. A moim i Państwa gościem jest pani profesor Agnieszka Legucka. Dzień dobry pani profesor i widzę, że jest z nami Erol.
Tak, tak, tak. Dzisiaj może nie bardzo chętny jest do kontaktów i już widzę, że chce uciekać, ale jak zacznę mówić, to podejrzewam ptaszek. Erol, dobry ptaszek. No właśnie, jak zacznę mówić, to wtedy jest szansa, że z nami dłużej zostanie, chociaż już szykuje się, żeby uciec tutaj na takie swoje ulubione miejsce. No niestety.
No cóż, drodzy Państwo, ale zaprezentował się. Ja tylko przypomnę, że jedną z ostatnich rozmów z panią profesor robiłem w pani pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Nie było pani papugi i wiele komentarzy po prostu wielu widzów Historii Realnej reklamowało ten wywiad, bo już bardzo się przyzwyczaiło do Erola. Ja chciałem tylko powiedzieć, że też bardzo mi się ta papuga podoba. Myślałem, czy by sobie sprawić taką, ale niestety mam kota i to chyba wyklucza sprawę, prawda?
No, kot podejrzewam, żeby nie, znaczy bardzo polubił tę papugę, na pewno, ale to byłby krótki moment miłości. Zresztą ja miałam kiedyś psa i to jest taka też tragiczna historia w wielu przypadkach, dlatego że mój pies był bardzo zazdrosny i niestety, ale jedną z naszych papug pożarł. Więc no, trzeba uważać. Papugi mają swoje prawa, a w szczególności te, które chcemy, żeby miały dobry kontakt z nami, no to muszą być wypuszczane. Zresztą Erol bardzo mocno się domaga tego, żeby mieć jednak otwartą klatkę, a nie zamkniętą.
No dobrze. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym razem, że jest Erol z nami. Przechodzimy już do rozmowy o wyborach w Rosji i kolejnym triumfie wyborczym Władimira Putina, tylko jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dziękuję, drodzy Państwo, że nas wspieracie, oglądacie kolejne odcinki. Przypominam, że partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Pani profesor, to chciałbym powiedzieć, zacząć od tego, kto wygrał i czy to jest niespodzianka?
No ja nie wiem, kto wygrał, to znaczy, no właśnie wiadomo, że Putin wygrał, ale myślę, że był na tyle zdesperowany albo już wszedł w taką fazę strachu przed jakąkolwiek alternatywą i potrzeby wzmocnienia przynajmniej wizerunkowego ze swojego systemu, który jest określany zresztą mianem putinowskiego, i wykręcił wyniki, których nawet nie spodziewali się Rosjanie, no bo wszyscy wiedzieli, że powinien mieć, znaczy system był tak nastawiony, że powinien mieć powyżej 70% frekwencji, no i powyżej 80% poparcie. Natomiast widzimy rekordowe oficjalne wyniki, bo poparcie oficjalne w całej Rosji jest 87% z kawałkiem, a frekwencja jest historyczna. Jeszcze wczoraj wieczorem, jak patrzyłam sobie na te wyniki frekwencji, no to one były ciut mniejsze niż frekwencja podczas pierwszych wyborów prezydenckich w Rosji, czyli w 1991 roku. Wtedy miało około 76%, no a dziś już czytamy, że Łapompiłowa powiedziała, że nie, wykręciliśmy jeszcze, mamy więcej, 77,3% frekwencji. No i coś, co było bardzo ważne, że w regionach okupowanych, gdzie były przeprowadzane te wybory nielegalnie, na terenach okupowanych Ukrainy, no to właśnie, żeby ten przekaz był jeszcze silniejszy, to tam frekwencja jest powyżej 80%, a poparcie oczywiście powyżej 90%.
No tak, czyli najpierw Putin tych ludzi zbombardował, a potem oni na niego zagłosowali w 90%. Trudno mi w to oczywiście uwierzyć, ale z drugiej strony czytałem dzisiaj komunikat polskiego MSZ-u, który mniej więcej jest taki, to były wybory niedemokratyczne, była tam presja społeczna wywierana na tych ludzi i w zasadzie to nie było fair.
Nieuczciwe.
Ale rzeczywiście, pani profesor, bo z kolei jak rozmawiam i z panią, i z wieloma innymi ekspertami zajmującymi się Rosją, no to poparcie dla Putina rzeczywiście jest duże. Trwa wojna. Wiadomo, że podczas wojny narody się skupiają wokół silnych przywódców. Czy my mamy pewność, że to zostało skręcone? Może rzeczywiście Rosjanie kochają Putina?
Tak, Rosjanie myślę, że popierają Putina, ale bardzo trudno też określić, jaka to jest skala. Według takich niezależnych ośrodków socjologicznych, które przeprowadziły może nie tyle exit pole, bo w Rosji przeprowadzić exit pole jest dość trudno, jeżeli jest się niezależnym badaczem. No i wyszło im, że takie realne poparcie dla Putina sięga około 44% wśród wszystkich Rosjan, którzy mają prawo do głosowania, a 55% wśród tych, którzy zagłosowali. Oni przeprowadzali te badania w kolejnych dniach wyborów, tak zwanych wyborów, czyli w piątek, sobotę, niedzielę i trochę to im się odwzorowało w tym sensie, że oczywiście w piątek, gdzie władza powinna, znaczy chciała i zmuszała do tego, żeby budżetnik i w ogóle, żeby właśnie nakręcić frekwencję w pierwszy dzień i drugi dzień tych wyborów, natomiast trzeciego dnia to raczej zniechęcała do tego, żeby Rosjanie głosowali, bo to był taki dzień opozycji, tak? Zaraz sobie pewnie opowiemy, co to było. Natomiast i rzeczywiście w tych procentach wychodzi, że tego ostatniego dnia poparcie dla Władimira Putina było znacznie, znacznie mniejsze. No ale możemy obliczać właśnie tak mniej więcej od 40 do 50 z kawałkiem procent poparcia dla Władimira Putina. Tak myślę, że one mogą być właściwe, ale też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że po prostu Rosjanie też nie mają żadnej innej alternatywy i to jest jeden z najważniejszych wniosków, jakie też mają wyciągać z tychże wyborów.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że co najmniej niezachwycający byli ci kontrkandydaci. Ja tylko przytoczę, pan Słucki, Hartionow, Dawankow, no mówię szczerze, przepraszam, tak, mówię, że nic mi to nie mówią te nazwiska. Jeden jest szefem partii komunistycznej, no nie było jakiegoś takiego mocnego kandydata opozycji, na którego można było głosować. Może więc zwolennicy opozycji zostali w domu.
Powiem tak, oni byli wyselekcjonowani bardzo skrupulatnie przez Centralną Komisję Wyborczą, żeby nie byli kobietami, ponieważ obawiano się bardzo mocno scenariusza białoruskiego. Pamiętamy, jak Swietłana Cichanouska zyskała dużą popularność i tam wyszło na ulicę tysiące, ponad 100-200 tysięcy osób wychodziło na ulicę, co było takim obudzeniem tego społeczeństwa białoruskiego, które bardzo tak politycznie jest zbliżone częściowo do rosyjskiego społeczeństwa, też daleko od polityki, też dość apatyczne było, a tutaj nagle taki surprise, więc na pewno nie mogła być to kobieta. Po drugie, to były tak no-name'y, czyli osoby, które właśnie nierozpoznawalne są w Rosji, reprezentanci partii politycznych w Dumie, bo to też było jedno z kryteriów, dzięki któremu nie trzeba było zbierać głosów. A kolejny element, no to wiek, znaczy wiek albo za młody, czyli na przykład Dawankow z partii Nowi Ludzie, albo Charitonow z partii komunistycznej, 75 lat, człowiek, który występował na tle takich czerwonych flag z sierpem i młotem, który chciał przywrócić prawdziwy komunizm do Rosji, no to był taki duży rozstrzał. No i jeszcze jak dodamy do tego, że Słucki Leonid miał kilka lat temu oskarżenie o molestowanie dziennikarek rosyjskich, no to nie byli to kandydaci, którzy mogliby jakkolwiek zagrozić Władimirowi Putinowi, ci, którzy mieli jakiekolwiek szanse stanowić jakąś alternatywę, czyli Borys Nadjeżdin i Jekaterina Duncowa, występowali z taką agendą antywojenną, no to im po prostu zabroniono albo zbierania podpisów, albo jak te podpisy Borys Nadjeżdin zebrał, no to powiedziano, że nie wystarcza tyle i nie przepuszczono go do karty do głosowania. Więc rzeczywiście ja tutaj zgadzam się z tym opublikowanym dokumentem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zresztą opublikowanym wczoraj bardzo szybko w reakcji na te pseudowybory, że to nie były ani demokratyczne, ani uczciwe, ani właściwie legalne, dlatego że było przeprowadzane na terytorium Ukrainy, nie na terytorium wyłącznie Rosji, więc jest, moim zdaniem powinna być taka sugestia, że nie powinniśmy uznawać i nazywać w ogóle lidera Rosji prezydenta.
Pani profesor, chyba jeszcze na terenie trzeciego kraju organizowali, bo gdzieś widziałem, obiło mi się uszy, że na Dniestrzu też jakieś głosowanie było.
Znaczy to w Naddniestrzu nie jako część Federacji Rosyjskiej, tylko po prostu tam też można było oddawać głosy jakby za granicą. I tutaj Naddniestrze, Abchazja i Osetia Południowa, czyli części Gruzji, też były prowadzone no, te pseudowybory, ale bym powiedziała, że z taką umiarkowanym sukcesem w związku z tym, że częścią słyszą Państwo Erola, tutaj może
tak,
zamknąć. Erol
dołącza do dyskusji.
Tak, no właśnie, on się dołącza do dyskusji. W każdym razie ten trzeci dzień głosowania, na który rzeczywiście przyszło bardzo dużo Rosjan i to było wezwanie opozycji do tego, żeby głosować o 12 w niedzielę, czyli na nogach, to było takie hasło w piatnicu przeciw Putina, czyli to było głosowanie w południe przeciwko Putinowi, bo w piatnicu, czyli w piątek trzeba było głosować za Putina.
Dobrze, to ja chciałbym tylko jeszcze odnieść się do tego, co żyjemy w epoce obrazkowej. No i było dużo rozmaitych obrazków z tych wyborów. No pierwszy na pewno pani widziała, w którym za kotarę, no bo wybory muszą być tajne, wchodzi jakiś facet z bronią i sprawdza, czy ludzie głosują. No dużo śmiechu w internecie, ale może to jest jakiś fake. Czy rzeczywiście to jest możliwe, coś takiego?
No nie tylko możliwe, no można by było powiedzieć, że to jest obraz Rosji, czyli tych pseudowyborów pod bagnetami i pod po prostu strażą wojskowych. Rosjanie musieli głosować właśnie w taki właściwy sposób. Niektórzy wręcz mieli prikaz, żeby zrobić zdjęcie tego, na kogo zagłosowali, wysłać do szefa w fabryce, albo w szkole, albo na uniwersytecie, a te wybory tak zwane na terenach okupowanych to jeszcze bardziej kuriozalnie wyglądały, dlatego że rosyjscy żołnierze jeździli od domu do domu i niby dla bezpieczeństwa przywozili urny wyborcze do obywateli. I wtedy no, rzeczywiście trudno było w ogóle wejść za jakąkolwiek kotarę i zagłosować niezależnie. No i to też wykorzystano taki przepis w Rosji, który mówił o tym, że można przeprowadzić przedterminowe wybory na terenach odległych, nie wiem, syberyjskich, gdzie w Rosji rzeczywiście taka jest czasem konieczność. Akurat tam specjalnie ta frekwencja nie była wysoka na początku, a w ramach tego procesu przedwyborczego, żeby głosować od 25 lutego do 14 marca. Czyli oni mieli dużo czasu do tego, żeby no właśnie przymusić mieszkańców tych terenów okupowanych, żeby właśnie zagłosowali, albo przynajmniej stworzyli wrażenie, że jest tych głosów dużo i można je po prostu podkręcić na 94, 5, 7%.
Oczywiście, oczywiście. Dodajmy, że tam w Rosji jest kilka stref czasowych, kraj olbrzymi, więc to się wszystko rozciągnęło. Natomiast, gdy mówimy o obrazkach, to wspomniała pani o tym, że nie wystawiono kobiety, bo tego się Kreml bał i mnie się wydaje, że słusznie. Ktoś, któraś z pań, z którymi rozmawiałem w historii realnej, powiedziała mi, że a propos Rosjan i Rosjanek, że Rosjanie są tacy trochę apatyczni, a Rosjanki takie bardziej konkretne i ostre. I na przykład w tych filmikach z tych sabotaży, które były w komisjach, bo tak, widziałem tak, jedna pani zalała tą urnę wyborczą atramentem, druga trzepnęła koktajlem Mołotowa w urnę, trzecia rąbnęła koktajlem Mołotowa w drzwi komisji wyborczej. Wszystkie zostały aresztowane, na kilka lat pewnie pójdą do łagrów. No, rosyjskie kobiety tutaj się bardziej spisały, jeżeli tak można powiedzieć, niż mężczyźni. O czym to świadczy?
Znaczy ja mam taką tezę, że nie występowali z takimi działaniami mężczyźni, dlatego że mogliby być zgarnięci, nie siedzieć tylko 5 lat więzienia, co grozi tym paniom, a tylko pójść na front. I w związku z tym potrzeba chwili wymagała tego, żeby no właśnie za takie działania indywidualne, taki indywidualny protest Rosjan, którzy może nie chcieli się wtopić w tę akcję protestacyjną opozycji, po prostu w akcie desperacji albo właśnie wlewali zielonkę. Ważne też, że ta zielonka ma taki też charakter symboliczny, dlatego że Aleksej Nawalny był napadnięty właśnie z użyciem tej substancji kilka lat temu, w związku z czym rzeczywiście kobiety, ważny element rosyjskiego życia. Ja co prawda nie wyobrażam sobie jako jeszcze przynajmniej Rosjanki, jako liderki Rosji, ale też trzeba wspomnieć chociażby o Julii Nawalnej, która trochę idzie w ślady Cichanowskiej, dlaczego, że po śmierci, w sumie tuż przed wyborami, po śmierci Aleksieja Nawalnego, to ona powiedziała, że przejmuje jego schedę i będzie kontynuować jego pracę w przyszłości. I ona też wezwała do tej akcji, między innymi, bo to był pewien konsensus wśród opozycji na emigracji, żeby wezwać Rosjan do głosowania w południe, w niedzielę i żeby ta akcja się powiodła. No i Julia Nawalna sama stała w kolejce 6-godzinnej w Berlinie, bo trzeba jedno powiedzieć, że rzeczywiście ta akcja miała swój umiarkowany sukces w Rosji, a w większych miastach ustawiały się długie kolejki o tej porze, żeby się zobaczyć i pokazać, że to głosowanie jest tylko fikcją, a jesteśmy tu, czyli Rosjanie byli tam, żeby pokazać, zademonstrować, że jest Rosjan cały czas więcej takich, którym się nie podoba, nie podobają się rządy Władimira Putina. No i Julia Nawalna właśnie stanęła w kolejce w Berlinie, ale takich bardzo długich kolejek było widać więcej na całym świecie zasadniczo, w Londynie, w Stambule, a w Erywaniu było bardzo dużo ludzi właśnie o 12:00. Mam wrażenie, że większy właśnie sukces, pewnie dlatego, że ci emigracyjni Rosjanie też mają takie nastawienie antyputinowskie, to po prostu tutaj był większy sukces za granicą.
No właśnie, ja śledzę Twittera pani profesor, co bardzo państwu polecam. Opublikowała pani tak zwany serek z Berlina właśnie, z wyborów w Berlinie i widziałem, że Putin dostał tylko 10%, drodzy państwo, w Berlinie. I teraz kluczowe pytanie, i myślę, że to wszyscy się nad tym zastanawiają od wczoraj. Widzieliśmy też filmiki spośród ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, gdzie też była olbrzymia kolejka wczoraj głosujących. Czy ma pani jakieś, nie wiem, no intuicyjne poczucia, może wiemy, jak głosują Rosjanie mieszkający w Polsce? Kogo oni popierają?
Tak, te głosowania, czyli to, co ja udostępniła na swoim Twitterze, to są takie wyniki exit poli, które były przeprowadzane w państwach, gdzie Rosjanie głosowali. Jeszcze nie widziałam z Polski tych wytycznych i tych grafów, ale co jest znamienne, zarówno w Niemczech, jak i w Czechach wygrał kandydat Davanko, o którym wspominaliśmy, że był kandydatem najmłodszym, biznesmenem, który miał takie w sumie, bym powiedziała, może dla niektórych sprzyjające wizerunkowo argumenty, mianowicie to, przynajmniej tak lobbował na jego rzecz Maxim Katz, że on jest za pokojem. Ale to jest bardzo dobre zderzenie między tym, jak wyglądały badania opinii po wyjściu z urn, z komisji wyborczych. Mianowicie tam rzeczywiście wygrywał Davanko kosztem Putina, ale już po podliczeniu głosów Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że za granicą Putin również wygrał i zyskał 71,5%, a Davanko zyskał 17% głosów. No więc widać wyraźnie, że to jest ogromny kontrast między tym, co ludzie deklarowali w exit polach, a co faktycznie policzyli właściwie ci, którzy mieli dowieść do Kremla ten należyty wynik. Zresztą rzeczywiście widać wyraźnie, że cały system jest nastawiony na to, żeby oddać lenno hołd Władimirowi Putinowi jako głównodowodzącemu Rosji, jak i czego crash testem był właśnie ten proces wyborczy.
Nie wiem, czy widziała Pani śmieszne zdjęcie, które opublikował Aleksander Olech na swoim Twitterze. Głosowanie w Republice Środkowoafrykańskiej i stoją Wagnerowcy w kolejce. Wielcy w maskach na twarzach. Tam myślę, że Putin
no tak,
wygrał.
Tak, no cały świat. No nie, no myślę, że niekoniecznie, bo też chyba to były zdjęcia z RPA. Może ja jednak zamknę drzwi, bo nam trochę przeszkadza.
Tak, ja tak, bo myślę, że Erol już tak czuł się w naszą dyskusję,
prawda,
że próbuje ją zdominować.
Trochę naszą rozmowę. Okej, to momenci. Okej.
Mówiła Pani o RPA.
Tak, jest trochę ciszy. Tak, dlatego że też były zdjęcia w RPA, które pokazywały, że wielu Rosjan stanęło w kolejkach właśnie o tej godzinie 12, no co pokazuje, że Rosjanie są Rosjanie po całym świecie, no i w szczególności no to jest ta grupa, która jest antyreżimowa, antiputinowska, część z nich też jest antywojenna. No ale to, co jest istotne dla systemu, jest istotne to, że jednak w samej Rosji też tacy obywatele cały czas są, nie udało ich się wypchnąć różnymi metodami represji. Nie mówię, że to jest jakieś zarzewie kolejnej jakiejś rewolucji czy buntu, natomiast to jest sygnał dla reżimu, żeby z tymi osobami również się rozprawić. Po pierwsze z tymi, którzy oddawali swoje podpisy na tego Borysa Nadjeżdina, który nie został dopuszczony do wyborów. Druga rzecz, ci, którzy poszli na pogrzeb Aleksieja Nawalnego i to było naprawdę duże wydarzenie, takie trochę optymistycznie nas jakby przesyłające taki przekaz dla osób, które ogólnie w Rosji, jeżeli są antyputinowsko nastawieni, ogólne takie poczucie depresji, to był taki moment rzeczywiście przełomowy. A te kolejki ustawiające się o 12, no to myślę, że to był element już mniej angażujący tych ryzykujących Rosjan, dlatego że no mimo wszystko to było kuriozalne, co zasygnalizowała prokuratura, że jeżeli będą się pojawiać kolejki w niedzielę przed komisjami wyborczymi, no to będzie działanie utrudniające pracę komisji wyborczych, za co grozi w Rosji 5 lat więzienia, więc no właśnie, do wielu kuriozów, wielu dziwnych sytuacji dochodziło w Rosji. Trudno naprawdę powiedzieć, że w jakimkolwiek procencie te wybory były prawdziwymi wyborami.
No dobrze, to pytanie teraz, które wisi od 20 minut nad naszą rozmową, po co? Po co ta farsa? Ja wiem, że Putin lubi przedstawiać tą wojnę nie tak jak jest w rzeczywistości, czyli wojnę zmagań mocarstw po prostu, tylko jako wojnę cywilizacji. Zgniły demokratyczno-liberalny Zachód kontra my, zdrowi, przaśni Rosjanie na straży naszych tradycyjnych wartości. W takim razie po co, skoro on walczy z demoliberalizmem, po co organizować wybory demokratyczne, czy też pseudodemokratyczne?
No to jest kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o taki moment wyborów, dlatego że z jednej strony ma to realne poparcie, więc właściwie normalny człowiek się zastanawia, o co chodzi, komu zależy i właściwie dlaczego musi wykręcić, przyczynić 99,9% poparcia. Więc to jest wszystko związane z tym, że system putinowski opiera się na bardzo wąskim kręgu rządzących, znaczy elity, i Władimir Putin jest jego liderem, ale takie momenty jak wybory są takim testem systemu. Czy nadal wszyscy po kolei, zaczynając od samej góry, przesz i wzdłuż Rosji, czy wszyscy w ramach systemu cały czas pracują na jego lidera? Czy inaczej właśnie składają hołd temu liderowi Rosji? I jeżeli ten system, jeżeli ten moment wyborów potwierdzi, że system nadal pracuje na Putina, administracja pracuje na Putina, służby pracują na Putina i cała budżetówka, ale też wszyscy dookoła i te mechanizmy zaczynają funkcjonować i funkcjonują w ramach tego trudnego momentu dla reżimu, no to wyniki jakby, czy też sugestie, argumenty później mają być takie, że a, nadal Putin jest gwarantem bezpieczeństwa dla siebie, ale też elity, no i B, nie ma alternatywy dla Putina, bo każdy następny, a to jest najważniejsze pytanie w systemach autorytarnych, kto po tym przywódcy carze, przywódcy KCPZPR czy KC Rosji, znaczy Związku Radzieckiego, kto będzie dalej rządził i wokół którego trzeba by było ustawiać się nastroje, żeby móc nie zginąć właśnie w łagrze, nie zostać wyrzucony przez okno i tak dalej, i tak dalej. Sam Putin nie może się wycofać z tego systemu, bo nie ma gwarancji dla osobistych wynikających z tego, że no, pojawiłby się taki kolejny Putin, który zagwarantowałby mu utrzymanie pieniędzy, życia i tak dalej, i tak dalej. To zrobił Władimir Putin względem Borysa Jelcyna i dotrzymał słowa. Familia Jelcyna była nietykalna, ale już tak podkręcony system, który działa głównie na Putina, wszyscy wiszą na Putinie, można by było tak powiedzieć, no to jeżeli ten system by nie zadziałał wyborczy, nie oddał hołdu przywódcy, no to członkowie elity zaczęliby właśnie zadawać to najważniejsze pytanie, że skoro nie Putin, no to kto? A to jest coś, czego najbardziej obawia się sam Władimir Putin, ale też część członków właśnie elity władzy. Więc do wyborów można było powiedzieć, że elita władzy dzieli się na tych prowojennych i tych, którzy siedzą cicho. Teraz trzeba być prowojennym, bo drugi element, wniosek, który się wyciąga z tych wyborów, że Rosjanie popierają agresywną politykę Putina, a w związku z tym popierają nie tylko jego, ale to, co robi. I ci z elity, którzy coś tam szemrali, że im nie pasuje, że im zamrozili, nie wiem, aktywa na zachodzie, że im zabrali jacht, którym było fajnie sobie podróżować, no to właśnie ci wszyscy już muszą być bardziej cicho, a wręcz przeciwnie, muszą pokazywać, że oni też są za wojną. Więc to, co nas i Rosjan czeka w perspektywie tych kolejnych 6 lat, to jest prezydent wojny, tak? Czyli Władimir Putin staje się prezydentem wojny, już takim, który nie ma wyjścia. Nie sądzę, żeby on miał wcześniej, ale teraz to zostało tak jakby mocno przypieczętowane, że Putin będzie prowadził tę wojnę, będzie to wojna długotrwała, ale ona jest wpisana oczywiście w całą konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, więc też będziemy musieli oczekiwać różnego rodzaju działań agresywnych w stosunku do państw NATO, do bliskiego sąsiedztwa Rosji. Kwestia tylko tego, jak będzie się układała sytuacja na froncie ukraińskim.
Pani profesor, zaraz zapytam o tą mowę Putina wyborczą, czy też kiedy ogłaszał swoje zwycięstwo i jaki program przedstawił. Natomiast jeszcze o tej władzy. Na ile ona jest silna, na ile ona jest słaba? Bo ja taką mam tezę, że to jest wszystko uzależnione od sytuacji na froncie. Kiedy nie szło, w pierwszych miesiącach operacji specjalnej, w cudzysłowie oczywiście, no to Putin taki, miałem wrażenie, był trochę taki wystraszony, spłoszony, dziwnie się zachowywał. Mam wrażenie, że się bał o siebie i o to, czy przetrwa. Apogeum tego był bunt Prigożyna. Ale w momencie, kiedy się sytuacja odwróciła na froncie i zaczęło iść Rosjanom, no to już zupełnie inny Putin, wyluzowany, zadowolony, żartujący, już nie siedzi w odległości, nie wiem, 10 metrów od swoich rozmówców przy długim stole. No i teraz te wybory też chyba jeszcze dodatkowo umocnią jego władzę, więc mam taką tezę, że kryzys został przełamany, jeżeli chodzi o Putina i jego pozycję w systemie rosyjskiej władzy. Czy zgadza się pani z tym, czy to trochę inaczej wygląda?
Zgodzę się. W dużej mierze się, jakby mam podobne przemyślenia, że wiele zależało i zależy nadal od tego, co dzieje się na froncie ukraińskim i od nas, czyli od tego, czy Zachód będzie w stanie dostarczyć wystarczającą ilość amunicji dla Ukrainy. Ja bym powiedziała tak, że on może nie jest tak super pewny, jak był jeszcze przed inwazją, że jego pozycja jest silna, no bo w trakcie tego procesu wyborczego, tego plebiscytu wyborczego, wydarzały się sytuacje, które nie powinny mieć miejsca z punktu widzenia tego silnego przywódcy, ale na ten moment można powiedzieć, że próbuję scementować właśnie ten system. I on można nazywać go z jednej strony bardzo silnym, bo używa siły i jest w ogóle jego podstawą przemoc, ale jednocześnie jest mało stabilny. On może się wykoleić w nie wiadomo którym momencie, jak było w czasie buntu Prigożyna. Kiedy on może się wykoleić? Właśnie wtedy, kiedy elita uzna, że Putin jest albo słaby, albo właśnie nie zabezpiecza ich interesów. I tego nie możemy w ogóle wykluczać, bo no nie wiem, rządy Czałczesku były też, można by było to porównać do tego, że miał 97% poparcia rzeszy ludzi na ulicach, którzy wyrażali jakby fasadowe poparcie, a jednocześnie w ciągu 5 dni udało, system się wykoleił i Czałczesku znalazł się w sytuacji no, dramatycznej dla siebie i dla swojej żony. Więc tego nie wiadomo, są takie elementy tego systemu, które mogą mówić o tym, że to nie jest system stabilny. Pierwszy to jest hermetyczność tego systemu, czyli to, że jakby geriatryczność też inaczej nazywając rzeczy po imieniu, czyli to, że właśnie nie dopuszcza się świeżej krwi do systemu, że nie ma odnowionych nowych członków elity. Dopuszcza się natomiast, to widać tak trochę bocznymi drzwiami, potomków obecnej elity po to, żeby system się petryfikował i cały czas podążał tą samą ścieżką. A mam teraz na myśli to, że w marcu tego roku zyskał nowe stanowisko u prezydenta Borys Kowalczuk, czyli syn tak zwanego rosyjskiego Putina, właściwie bankiera, który zarządza jego aktywami w Rosji i poza Rosją, więc to jest bardzo ważne. Jeszcze pamiętamy z 2018 roku, kiedy syn Mikołaja Patruszewa, załóżnika Władimira Putina, został ministrem rolnictwa, więc trochę próbuje się przynajmniej ustawić tak klocki, żeby system się duplikował i replikował w przyszłości. No ale stan tego, że Putin nie chce zmieniać ani Gierasimowa, ani Szojgu, ani Ławrowa, ani Pieskowa, to oni jakby są wieloletnimi współpracownikami w zbrodni Władimira Putina, bo jest obawa, że puszczenie kogoś nowego, bardziej ambitnego może spowodować naruszenie tej stabilności. Więc są takie elementy dziury w systemie, można by było powiedzieć, że on jakby z pozoru jest bardzo silny, wykorzystuje elementy siły, no ale też nie można wykluczyć różnych innych działań. A to, co destabilizowało ten wizerunek tych quasi wyborów, no to po pierwsze te działania opozycji za granicą i w samej Rosji, ale myślę też, że działania Ukraińców, którzy stosują ostatnio jakby zmuszeni okolicznościami, że nie mają dostępu do broni takiej wystarczającej, żeby zmienić sytuację na linii frontu, przebić się przez rosyjskie pola minowe, no to stosują tą aktywną obronę, czyli oznacza to, że ataki na rafinerie, które naprawdę są bardzo precyzyjne, skuteczne, rozwalają rosyjski system dostaw benzyny. Od 1 marca władze rosyjskie zabroniły eksportu benzyny, czyli ta stacja benzynowa zaraz będzie pod groźbą potrzeby reglamentacji swojego surowca dla swoich obywateli, bo na eksport już nie wolno. Druga rzecz, no to działania dywersyjne na tych terenach przygranicznych. Ostrzał Białgorodu. Niektóre komisje wyborcze musiały zrezygnować z pracy, bo właśnie znalazły się pod ostrzałem artyleryjskim ze strony Ukrainy. Oczywiście to wszystko wymaga reakcji i takiej utrzymującej się presji na państwo rosyjskie, które powinniśmy wspierać jako politycznie, ale myślę, że też nie tylko politycznie, ale dawać Ukraińcom możliwości do tego, żeby Rosja nie przeszła do ofensywy, tylko cały czas musiała reagować na sytuację, bo słusznie pan mówi, że Putin jest o wiele bardziej wyluzowany niż był przez ostatnie 2 lata, głównie ze względu na inne oczekiwania, tak? Świat trochę uwierzył w ukraińską komunikację strategiczną, łącznie z samymi Ukraińcami, że Ukraina jest w stanie w ciągu kilku miesięcy odbić tereny okupowane łącznie z Krymem i byli tak przekonujący, że narosły bardzo silne oczekiwania w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. W momencie, kiedy to się nie powiodło, możemy podyskutować na tym, ale generalnie wynik był taki, że Ukraińcy zostali tam, gdzie zasadniczo byli, ale to, co było istotne z punktu widzenia elity władzy w Rosji, to że nie udało się Ukraińcom odbić jakichkolwiek terytoriów takich znaczących od strony rosyjskiej, czyli oni oparli się tej kontrofensywie Ukrainy, a to już bardzo mocno, ponieważ oczekiwania były mniejsze, bardzo mocno pozwoliło przekształcić to, skoro żeśmy się obronili, to już zwyciężyliśmy. No tak, i teraz jesteśmy w momencie, kiedy rosyjska elita odzyskuje taką pewność zwycięstwa, no i też ma większe możliwości, tak już kiedyś wspominałam, modelowania tego zwycięstwa, nie tylko ze względu na super propagandę, że cokolwiek, co się wydarzy, można przekuć w zwycięstwo, ale faktem jest to, że jeżeli Ukraińcy nie pozbędą się Rosjan ze swojego terytorium, to nikt nie nazwie tego zwycięstwa, a z kolei Rosjanie, czy zajmą 1/4, 1/10, czy połowę Ukrainy, każdy z tych etapów mogą nazwać zwycięstwem, bo to umacnia reżim polityczny, bo to wzmacnia samego Władimira Putina. Groźba obalenia Władimira Putina przynajmniej na ten moment zostaje odsunięta w czasie, ale tak jak kiedyś powiedział panie Strzyżewski, że największą dezinformacją Rosji jest to, że Putin ma plan, bo on bardzo mocno reaguje na to, co dzieje się na świecie, jak my reagujemy, a co dzieje się w Ukrainie i tak dalej, i adaptuje system i siebie samego do danej sytuacji.
To prawda, ale tak bardzo często było w historii, to muszę pani powiedzieć, że często po latach się wydaje, że jakiś tam dyktator działał według określonego swojego planu, który sobie wyznaczył jako młody człowiek. W rzeczywistości to bardzo często jest improwizacja. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, bo to nie padło, a warto to widzom powiedzieć, bo tak, Putin ma 71 lat teraz, rządzi od 2000. Która teraz to będzie jego kadencja? Bo niektórzy już mogli się w tym pogubić.
No to teraz mamy Putina 5.0, czyli piąta kadencja. Nie licząc oczywiście jego krótkich też epizodów premierostwa, bo tak jako prezydent ma kadencję 5.0. No i będzie miał 6.0, bo już sobie to zagwarantował zmianą konstytucji z 2020 roku, gdzie też bardzo dużo manipulacji przy urnach wyborczych było uskutecznianych, też wtedy testowano kilkudniowe głosowanie. No więc to wszystko powodowało, że już w 2020 roku Putin obawiał się tego najważniejszego pytania, kto po Putinie, więc żeby trochę uprzedzić fakty, Walentyna Tereszkowa oczywiście wyszła na mównicę w Dumie i powiedziała, no ale to może panowie byśmy postawili na Putina. Walentyna Tereszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie, ważny element, jeżeli rozmawiamy o kobietach, roli kobiet w systemie rosyjskim, które też pełnią ważne funkcje, takie petryfikujące ten system. Ewa Pompiłowa, szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u. To są kobiety, które na pewno źle się zapiszą w historii Rosji.
To mi przypomniało, jak się nazywa Anodina? Pamięta pani taką panią Rosjankę z tej Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych? Maria Adonina.
A, pamiętam.
Też była taka fest
baba. Był raport Maku, tak? No właśnie, tak, no, na taki front komunikacyjny dobrze jest wysuwać z punktu widzenia rosyjskiej elity, która w większości jest męska, wysuwać na taki front kobiety. Szefowa Banku Centralnego Elvira Nabiullina też jest twardym orzechem do zgryzienia i trzyma rzeczywiście rosyjską gospodarkę w ryzach makroekonomicznej stabilności, a miała bardzo trudne zadania, ale trzeba powiedzieć, że te kobiety cały czas są w systemie, działają w ramach systemu zbrodniczego i jeszcze przecież Białowa, o której żeśmy rozmawiali przy okazji deportacji dzieci, na którą jest nałożony międzynarodowy areszt Trybunału Karnego, który ściga za zbrodnie tego rodzaju, między innymi właśnie Białową i Władimira Putina, który też ma nakaz aresztowania w związku ze zbrodniami, w szczególności właśnie jeżeli chodzi o deportację dzieci. To mieliśmy kiedyś okazję rozmawiać o niej i o tym, co Rosjanie wyprawiają na terenach okupowanych względem najsłabszych osób.
Tak, ale potwierdza się to, co też mówiliśmy, że rosyjskie kobiety po obu stronach barykady sporu politycznego w Rosji to są, no nie dają sobie w kaszę dmuchać, tak powiedzmy. Natomiast oni cały czas coś gmyrali przy tej konstytucji, bo pamiętam, że pierwsze dwie kadencje Putina od 2000 do 2008 roku to były czteroletnie. Potem po czterech latach jak wrócił, bo pamiętacie państwo, zamienił się z Miedwiediewem na 4 lata, nagle się okazało, że są 6-letnie. Teoretycznie już powinien być koniec, ale chyba mu wyzerowali, tak? Więc ja sobie policzyłem, że jak Putin w 36 skończy mu się ta szósta kadencja już, będzie miał 84 lata. Czy to wreszcie da sobie spokój, czy myśli pani, że kolejny będzie, jeżeli dożyje oczywiście, przedłużał aż do końca?
No, Rosjanie kiedyś sobie żartowali, że Dmitrij Miedwiediew to był taki kreslagrejcik, czyli ten, który grzeje krzesło dla ważniejszej osoby, i to rzeczywiście odpowiadało prawdzie. Trochę Zachód się tutaj minął z rzeczywistością, bo Miedwiediew jeszcze w czasie swojej kadencji był postrzegany jako ten liberalny, bardziej otwarty na Zachód prezydent, a dzisiaj można obserwować upadek takiego liberalnego Rosjanina, polityka, który wszedł w buty Żyrinowskiego i straszy cały świat agresją, bronią atomową. Zresztą niedawno opublikował też 7 punktów tak zwanego planu pokojowego, w którym Ukraina ma skapitulować. To jest jako jeden z warunków zakończenia wojny. Drugi element, że musi Rosji zapłacić rekompensatę finansową za szkody i koszty poniesione w trakcie tej wojny. No i generalnie nazywał Ukrainę no właśnie byłym państwem ukraińskim, bo jak ostatnio też występował przed młodzieżą, to powiedział, że Ukraina to Rosja. I to jest dość ciekawe, które trochę odpowiada takiej myśli politycznej obecnej elity. Mianowicie on powiedział, że granice Rosji, to nie tak jak Putin, że one się, no też jakby zacytował Putina, że granice Rosji nigdzie się nie kończą, ale jednocześnie powiedział, że rosyjskie granice są dwa rodzaje rosyjskiej granicy. Pierwsza to jest taka ustawiona normalnie na kartach map, a druga to są granice strategiczne. I te granice strategiczne Rosji to są, inaczej mówiąc, strefy wpływów. I te granice strategiczne Rosja będzie bronić do końca. I musimy zdawać sobie sprawę właśnie z tego, że to, co on powiedział, to on nie jest takim propagandistą, który wiele rzeczy mówi bez sensu, ale w tym kontekście wiele osób z elity władzy właśnie tak myśli, że to są takie bóle fantomowe imperium, że te tereny bliźnie bo zarubieżia, czyli bliskiej zagranicy, cały czas są dla Rosji ważne. No a trzeba też pamiętać, że jeżeli weźmiemy sobie te granice strategiczne, o których mówi Dmitrij Miedwiediew, to my też kiedyś byliśmy w strefie wpływów Rosji. I to jest też, co boli Rosję, że straciła taką takie państwo, taką część globu, która chętnie kiedyś była częścią potęgi Związku Radzieckiego, a teraz Rosja by miała chęci do tego, żeby wpływać, przynajmniej mieć kontrolę nad tym, co dzieje się na naszym terytorium wschodniej flanki NATO. A jeżeli chodzi o Putina w 2036 roku, no to będzie, ja myślę, że on będzie chciał w którymś momencie się może nie tyle wycofać, co zagwarantować sobie poczucie bezpieczeństwa, no bo będzie się obawiał tego, co się stało ze Stalinem, że nie wiem, zasłabnie w gabinecie, a wszyscy będą szukać jakichś sposobów, żeby raczej go nie reanimować niż reanimować i umrze w strasznych męczarniach, no bo to też jest taki kolejny strach, obawa, przecież te stoły zdystansowane, to był też efekt tego, że panicznie obawiał się o zarażenie COVID-em, nawet po tym, jak przeszedł już COVID, to też ustawiał się w dystansie, ludzie, którzy chcieli się z nim spotkać, musieli przechodzić kwarantannę i tak dalej. To jest człowiek, który bardzo mocno się obawia o swoje życie i swoje bezpieczeństwo, więc jeżeli mu zdrowie pozwoli, to będzie jechał do końca, ale też będzie to wiele zależało od tego, co się będzie działo w trakcie tych 6 lat, tej agresji, tego właśnie Putina wojny. Czy starczy sił, mówiąc nie tylko pod względem fizycznym, ale też gospodarczym Rosji na prowadzenie tej długiej wojny Putina? Z naszych badań wynika, że Rosja ma przynajmniej pieniędzy na 2-3 lata wojny, które dosypuje do budżetu, a 1/3 budżetu jest przeznaczana na wydatki okołowojenne, a budżet obronny tak zwany to sięga 6-7% PKB. Więc mamy do czynienia z jednej strony machiną, która jest rozpędzona jako machina wojenna, ale też zdajemy sobie sprawę ze słabości wewnętrznych rosyjskiej gospodarki, a jednocześnie to, o czym kiedyś też rozmawialiśmy, czyli katastrofy demograficznej, która też nie ułatwia szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. Rosja się demodernizuje, Rosja pogrąża się w takim trybie właśnie wojennym, co musimy uwzględniać z punktu widzenia naszych interesów i naszego bezpieczeństwa, jednocześnie zdawać sobie sprawę, że no właśnie to my powinniśmy jakby dyktować warunki, a na razie na ten moment, o którym rozmawiamy, rosyjska elita ma poczucie, że najgorsze ma już za sobą.
Tak jest, tak jest. Czy ja dobrze usłyszałem pani profesor, że powiedziała pani, że Rosja wydaje 7% PKB na zbrojenia, na armię?
No tak, tak, według, no są różne szacunki, tak mniej więcej 6-7% PKB, a my wydajemy około 4, jak jesteśmy teraz liderami w państwach NATO, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Rosja musi wydawać więcej, no jeżeli chce prowadzić właśnie taką wojnę na wycieńczenie Ukrainy, a też osłabienie Zachodu, bo często tutaj jak przysłuchuję się takim dyskusjom, że Amerykanie ścierają potęgę Rosji, to Rosja ma podobne przekonanie, że właśnie w Ukrainie uda im się osłabić Zachód, bo Zachód będzie uwiązany w Ukrainie finansowo, ale też pod względem sprzętu wojskowego i też prestiżowo, jeżeli chodzi o wiarygodność sojuszu, jeżeli chodzi o wiarygodność tego partnerstwa zachodnio ukraińskiego. Więc teraz Rosjanie mają takie poczucie, że no właśnie, mają moment oddechu, a jednocześnie czekają na prezydenta Donalda Trumpa i propozycje, które przyjdą za tym, w jaki sposób przymusić Ukrainę do tejże kapitulacji, o której mówił Dmitrij Miedwiediew.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że szybko sobie to wszystko poprzeliczałem, bo powiedziała pani 6-7% Rosja przeznacza, a PKB Rosji to jest 1,8 biliona dolarów. Polska przeznacza 3-4%, no powiedzmy, że prawie 4, a nasze PKB to jest 0,7 miliarda. To też myślę, że dużo mówią te cyfry. Natomiast chciałbym teraz zapytać bo naturalnie przechodzimy do tej przemowy Putina no najbardziej zelektryzował świat słowa o III wojnie światowej. Putin powiedział, że no NATO jak zawsze jest niedobre i że jeżeli dojdzie do konfliktu NATO-Rosja, to będziemy o krok od III wojny światowej. Ja mam wrażenie, że to już trochę na nikim nie robi wrażenia, bo już chyba co tydzień on mówi takie rzeczy. Albo atom, albo III wojna światowa.
No mam nadzieję, że tak jest, bo ja mam niestety takie przeczucie, jak rozmawiam z moimi partnerami, ekspertami na Zachodzie, że cały czas jest obawa przed dwoma strachami, czyli tym, że Władimir Putin uruchomi arsenał nuklearny, a drugi, że Rosja się rozpadnie. Moim zdaniem właśnie to, że Putin tak jak mantrę powtarza, że będzie wojna nuklearna, będzie zagłada świata, daje mu tę przestrzeń, albo już mu dało tę przestrzeń do działań w Ukrainie i przyjęcia, skonfrontowania się z taką strategią deeskalacyjną ze strony Zachodu. Bo cały czas i Amerykanie, ale też Niemcy to byli najbardziej przekonani o tym, że Ukraina powinna dostać tyle broni, żeby przetrwać, ale nie do końca, żeby eskalować. A to eskalować to znaczy, że właśnie Rosja się rozpadnie albo Rosja użyje broni atomowej. Dwie skrajne pozycje, tak, że albo Rosja się rozpadnie, jedna rzecz, albo Rosja stanie się tak silna, że użyje broni atomowej. Rosja będzie cały czas grać strachem broni atomowej, bo widzi, że to działa. I strach jest najlepszą elementem operacji psychologicznych na państwach Europy Nie bójmy się tego powiedzieć, też w Polsce to znajduje posłuch, że Rosjanie tylko czyhają do tego, żeby przycisnąć ten czerwony przycisk, ale tutaj trzeba pokazać Rosję w takim szerszym kontekście, to znaczy w momencie, kiedy Rosjanie by użyli broni atomowej, a straszyli nią Ukrainę, chyba takim największym momentem ryzyka był wrzesień 2022 roku, kiedy anektowali te nowe terytoria, powiedzieli, to jest nasze, jeżeli będziecie atakować, to ponieważ to już jest Rosja, w naszych doktrynach mamy możliwość użycia broni atomowej. No i wtedy bardzo ważnym elementem, po pierwsze było to, że Ukraińcy poszli dalej i powiedzieli, że nie mają innego wyjścia. Zdają sobie sprawę, że Rosja jest państwem nuklearnym, ale właśnie niedziałanie, brak działania będzie oznaczało, że rzeczywiście się boimy realnie tego, co Rosjanie mówią. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz to była taka komunikacja ze strony też strategiczna, ze strony Stanów Zjednoczonych. Jeżeli użyjecie broni atomowej w Ukrainie, będzie to oznaczało zniszczenie waszej floty czarnomorskiej. Kropka. I to było bardzo silne, bardzo mocne, coś, co zrozumieli Rosjanie bardzo jasno. I od tego momentu rzeczywiście to, co robią, to cały czas próbują tym elementem nuklearnym grać, przeniesienie broni taktycznej na Białoruś, ćwiczenia nuklearne i ta retoryka nuklearna cały czas jest obecna, no bo to jest bardzo prosty mechanizm. W momencie, kiedy cały świat będzie uznawał, że Rosja jest gotowa do użycia broni atomowej, nie będzie pomagał Ukrainie w takim stopniu, żeby odbiła ona wszystkie terytoria, bo te konsekwencje będą dla świata o wiele gorsze. Trzeba od razu powiedzieć, że cały świat azjatycki, a bardzo by gdzie Rosja szuka swoich sojuszników, chociażby w Chinach, bardzo niechętnie by spojrzała na to, co Rosjanie robią z bronią atomową. Dlaczego? No mamy Indie, które mają broń atomową, są w konflikcie z Pakistanem, który ma broń atomową i jeszcze rywalizację Indie-Chiny. Ja nie mówię tutaj o kwestii użycia broni atomowej jeszcze, żeby nie być źle zrozumianym, ale w Azji naprawdę może się zadziać bardzo źle, jeżeli Putin otworzy perspektywę, otworzy okienko do możliwości użycia broni atomowej i świat pogrąży się w wielkim chaosie, co nie jest na rękę ani Chinom, ani Indiom, a tak jak wspomniałam, Rosja jest bardzo w dużej mierze zależna od pomocy chińskiej, od tego wsparcia na arenie międzynarodowej i cały czas się kreuje jako to państwo, które chce nowy ład sprawiedliwy, rzekomo sprawiedliwy dla całego pozostałego pozaeuropejskiego, pozazachodniego świata. Więc wojna w Ukrainie, broń nuklearna, trzeba patrzeć to z szerszej perspektywy, jakie byłyby konsekwencje dla samej Rosji użycia tego rodzaju broni.
To prawda, Zachód się tego boi i Ukraina płaci za cenę, za ten strach. O tym mówiliśmy wiele razy, a zainteresowała mnie bardzo też to, ten drugi lęk Zachodu, o którym pani mówi, to znaczy rozpad Rosji. Teraz gdzieś mi mignęła taka informacja wczoraj, kiedy przeglądałem media, że jeden z bałtyckich polityków powiedział tam coś, łacińską maksymę, że Rosja powinna zostać zniszczona. A amerykańscy komentatorzy, nie, my nie chcemy takiego scenariusza. Ja mam czasami wrażenie, że się toczą trzy wojny na Ukrainie. Jedną prowadzi Rosja, drugą prowadzi Ukraina, trzecią Ameryka. I cele amerykańskie wcale nie muszą się pokrywać w 100% z celami ukraińskimi. Tu jest chyba ta wielka przepaść, bo czego się boją właściwie? Jaki jest problem z rozpadem Rosji dla Amerykanów? Niestabilność? Atom?
Znaczy moim zdaniem wynika to z takiej niewiedzy, dlatego że Amerykanie jako taka superpotęga też jeszcze, że on, tak jakby mówię o takiej mentalności elity politycznej i też ekspertów, cały czas patrzą na Rosję przez pryzmat Związku Radzieckiego. Czyli właśnie tej potęgi, która była tym rywalem i rozpad z TSRL ich bardzo mocno zaskoczył i wprowadził w bardzo trudny moment negocjacji z państwami, które właśnie tę broń po Związku Radzieckim miały na swoim terytorium. Pamiętajmy, że to był Kazachstan, to była Białoruś, to była Ukraina i Ukraina najdłużej opierała się przekazaniu tej broni atomowej Rosji. Były różne targi, ale Amerykanie naciskali na Ukrainę, że pozbawią jakiejkolwiek ją pomocy, że ją dokonają takiej izolacji Ukrainy, dlatego że z punktu widzenia amerykańskiego właśnie, nie wiem, jeden przycisk jest okej, ale więcej przycisków czerwonych na świecie to nie jest okej już z punktu widzenia działań wewnętrznych, więc ten, moim zdaniem, taka trauma po rozpadzie ZSRR, w sensie, że nie, że to koniec historii, wygrywa demokracja, ale co z tym zrobić, co z tym procesem, jak go zorganizować, jak na niego zareagować, rodzi taki element przeniesienia na sytuację obecną, chociaż dzisiaj Rosja nie ma potencjału takiego jak Związek Radziecki, ona próbuje budować go, ale to jest daleko od tego, co miało ZSRR. A jeżeli chodzi o potencjał nuklearny, to Amerykanie cały czas długo też rozmawiali, w sumie od niedawna nie mają kontaktów wojskowych takich bezpośrednich, żeby się wzajemnie informować. Pamiętamy, że jak działali też w Syrii Rosjanie, to spokojnie mieli kontakty wojskowe, cały czas utrzymane z Amerykanami, no właśnie, żeby coś nie wymknęło się spod kontroli. A teraz z racji tego, że Rosja jakby zwróciła się jeszcze bardziej do Eurazji, tam trzyma swoje przynajmniej zabezpieczenie, że przed działaniami Amerykanów, no to rzeczywiście każe nam patrzeć na to, co dzieje się w Rosji właśnie z perspektywy trochę innej niż czasów Związku Radzieckiego.
No tak, ja domyślam się, że po prostu Amerykanie, kiedy słyszą hasło rozpad Rosji, widzą Kadyrowa i jego brodatych kolegów, którzy podjeżdżają w ogólnym chaosie do magazynu z bombami atomowymi i sobie biorą 5 i wywożą do Czeczenii, potem sprzedają Syryjczykom, a ci Syryjczycy strzelają w Izrael. No tego typu scenariusze można sobie wyobrazić. Natomiast żeby zamknąć sprawę Putina, to po raz pierwszy chyba z imienia i z nazwiska wymienił Nawalnego w trakcie tego swojego przemówienia. Co on powiedział, pani profesor?
Tak, no szczerze mówiąc byłam też zaskoczona tym, no rzadko kiedy Putin mnie może zaskoczyć, a tutaj proszę bardzo, że po pierwsze wymienił Aleksieja Nawalnego, bo już nie jest dla niego zagrożeniem. I chociaż Aleksiej Nawalny miał naprawdę promil szans, żeby stać się prezydentem Rosji, chociaż w polskiej blogosferze, jak czytam komentarze, to naprawdę czasem się przerażam perspektywą, że woleliby już Putina niż Aleksieja Nawalnego, bo po prostu patrząc realnie, on nigdy nie miał szans, żeby zdobyć władzy, natomiast on osłabiał system i to było w naszym interesie, żeby osłabiał ten system. A Putin to pokazał też w tej wypowiedzi, że w momencie, kiedy jeszcze żył, to jakoś kosmicznie obawiał się, jakoś to trzeba wiązać z jego psychologią strachu, że obawiał się nazywania nawet Aleksieja Nawalnego z imienia i nazwiska. No i właśnie teraz po pierwsze to zrobił, a po drugie uwiarygodnił wersję ekipy Nawalnego, która kilka dni po jego śmierci przekazała informację, że właściwie Putin zabił Aleksieja Nawalnego z powodu tego, że nie udały się negocjacje wymiany rosyjskiego FSB-sznika, który przesiaduje w Niemczech, na 3 osoby. 2 Amerykanów, którzy odsiadują więzienie w Rosji i oczywiście Aleksieja Nawalnego. A i teraz mówiąc to, że no ja się zgodziłem, ale kazałem mu wyjechać, no ale tak się wydarzyło, że on umarł. I to po prostu jego sposób przekazania tej informacji, po pierwsze, że uznał, że no dobrze, umarł, każdemu się zdarza, ale w Stanach Zjednoczonych, czy w Stanach Zjednoczonych nie umierają ludzie w więzieniach? Umierają, iluż to umiera w amerykańskich więzieniach ludzi, tak po prostu umierają i zdarza się, no niestety, on chciał dobrze, chciał wymienić Aleksieja Nawalnego, ale puf, umarł. Więc to w ogóle, ta wypowiedź jest bardzo, bardzo dziwna w kontekście polityki wewnętrznej, ale też polityki tej wersji wydarzeń, która była może nie najbardziej prawdopodobna z tych zestawu powodów, dlaczego nie chciał, żeby Aleksiej Nawalny nadal żył. Tutaj w moim przekonaniu uwiarygodnia tę wersję o tej nieudanej wymianie z Zachodem.
No dobrze, to też bez wątpienia interesujący wątek. A trzeci i ostatni, który chciałem panią zapytać, to jest to, że mówił o tym, że trzeba, to jest cytat, przełamać problemy związane z wojskową operacją specjalną. Mniej więcej coś takiego powiedział. Padły słowa, że będzie prawdopodobnie Rosja zmuszona do stworzenia jakichś stref sanitarnych na terenie Ukrainy. No jak zawsze, trochę to jest takie, musimy teraz dokonać interpretacji tych słów. Czy to oznacza, że chce kończyć wojnę, czy chce poprawić prowadzenie wojny? Jak pani to interpretuje?
Na pewno Rosja będzie chciała poprawić swoją sytuację strategiczną w Ukrainie, bo no dobrze, możemy popatrzeć na to, że elita myśli, że zwycięża, ale tak realnie patrząc na front ukraiński, ona zwycięża z właśnie słabością Ukraińców. Zwycięża tym, że Ukraińcy nie mają wystarczającej ilości amunicji, muszą się cofać i większa jest śmiertelność i wycofywanie się też ukraińskich żołnierzy. To wszystko sprowadza nas do takiego wniosku, że rosyjska armia nadal, która koncentruje się na sprawach Ukrainy, nadal nie ma tej opcji ofensywnej, która pozwoliłaby na zwiększenie areału okupowanych terytoriów, bądź przymuszenia do kapitulacji, bo Rosjanie myślą w takich kategoriach, i to też kiedyś rozmawialiśmy, że najsłabszym ogniwem ukraińskiej obrony jest Zachód i trzeba go podzielić, trzeba go zmusić do tego, żeby zmęczył się wojną, i to trochę już działa. A druga rzecz, która jest istotna, no to właśnie trzeba poprawić wojsko, znaczy sprawność wojskową w Ukrainie, żeby Ukraińcy właśnie nie odebrali terytoriów, które są im przynależne, no bo tak jak żeśmy dzisiaj powiedzieli, link jest bezpośredni do pozycji samego Władimira Putina. Więc istnieje obawa, że Rosjanie będą, znaczy władze rosyjskie, w szczególności Władimir Putin, podejmie się decyzji o tym, żeby odmrozić częściową mobilizację i jeszcze wysłać większe rzesze ludzi, żołnierzy na tereny okupowane. No właśnie po to, żeby ten czarny scenariusz, że na przykład Ukraińcy jednak dostają wystarczającą ilość broni, a Rosjanie mogliby przebić część ukraińskiego frontu i wtedy zażądać nowych rozmów, pokojowych tak zwanych, bo Rosjanie bardzo skutecznie grają propagandą pokojową, bym powiedziała, i to też zaczerpnęli z czasów Związku Radzieckiego, z czasów protokołu Litwinowa, uwaga, o wyrzeczeniu się wojny w stosunkach międzynarodowych. Więc Rosjanie potrafią grać tą tezą, że tak naprawdę to w Ukrainie to oni przyszli, żeby zakończyć wojnę, i może my to patrzymy z uśmieszkiem na twarzy, ale to oddziałuje na tak zwane globalne południe. Tam rzeczywiście pojawiają się hasła, że dlaczego nie pokój. Teraz ten pseudowywiad Putina z Carlsonem Tuckerem, dokładnie w takim samym sensie, że Rosja tutaj chce pokoju, a to zły Zachód i Amerykanie przede wszystkim, ale Ukraińcy nie chcą się poddać takiej logicznej sprawie. Ale też ostatnie wypowiedzi Władimira Putina, który mówi o tym, że wcale mu nie zależy na pokoju. To jest interpretacja, bo mówi wyraźnie, że to co ja mam teraz negocjować z nimi, jakim brakuje pocisków?
No. Logika w tym jest.
Bo teraz już, no. Tak, no jest logika, oczywiście, ale to od razu pokazuje nam i nam uświadamia, że Rosja nigdy nie chciała prowadzić rozmów pokojowych, które byłyby tymi rozmowami rzeczywistą wolą zakończenia wojny. I to jest też bardzo ciekawe, że my negocjacje pokojowe traktujemy jak coś, co zmierza, jakby w naszej kulturze politycznej uważamy, że dialog i negocjacje to jest czymś, co prowadzi do rozwiązania konfliktu, a natomiast Rosjanie postrzegają negocjacje jako proces dojścia do zwycięstwa.
No tak, a propos tych analogii ze Związkiem Sowieckim, to pytam takie hasło wojna o pokój. Więc można powiedzieć, że Putin prowadzi wojnę o pokój.
Wojna o pokój, a gołąbek pokoju, a w tle bomby, prawda? I właśnie ostatnio opublikowałam taki tekst o propagandzie pokoju, gdzie mam zdjęcie z Mariupola, na pierwszym tle są takie, to naprawdę symboliczne, wymyślili wcześniej, jeszcze przed wojną, takie lampy, które są takimi lampami białymi, w kształcie gołąbków pokoju, a z tyłu jest rozwalony budynek po rosyjskiej agresji. To jest najbardziej taki symboliczny element tego, w jaki sposób właśnie Rosjanie traktują, jak instrumentalnie traktują narrację o pokoju.
No dobrze, to już ostatnia sprawa związana z wyborami. Co teraz? Jak ten proces wyborczy będzie teraz dalej przebiegał? Rozumiem, że policzą te głosy. Ja patrzyłem przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że już w zasadzie są policzone, tak 99. Już tak w trakcie naszej rozmowy, no to
tak,
fajnie.
Tak, już możemy. Te dane, które podałam, to są dane, które CYK, czyli Centralna Komisja Wyborcza podała jako oficjalnie z taką właśnie euforią, że przecież frekwencja wyniosła ponad 77%. Maria Zacharowa ogłosiła, że za granicą głosowało ponad 300 tysięcy Rosjan. Wspaniale, to taki poziom niespotykany do tej pory, bo rzeczywiście do tej pory jakby był bojkot, no ale ta akcja jednak opozycyjna okazała się, jak wspomniałam, z sukcesem na poza granicami Rosji.
No tak, ale czy czeka nas teraz takie jakieś zaprzysiężenie bardzo spektakularne, te złote drzwi słynne się otworzą, Putin wejdzie, fanfary, żołnierze w strojach z epoki napoleońskiej, bo to pewnie potrwa parę tygodni czy miesięcy, prawda, zanim to zostanie oficjalnie przyklepane.
Znaczy, ponieważ to jest prolongata, to chyba nie będzie żadnego momentu przejściowego. A ten moment przejściowy, który Rosjanie chcą uzyskać, to pod takim strachem, czy Putin dziś, czy jeszcze za kilka miesięcy ogłosi częściową mobilizację, bo tego się Rosjanie bardzo boją. Naprawdę, to był moment zerwania umowy społecznej z Rosjanami, którzy nie mieszają się do polityki, ale okazało się, że polityka bardzo zamieszała się do ich życia, więc to nie jest coś, czego Rosjanie w swojej masie by życzyli sobie w najbliższych miesiącach. A Putin będzie reagował na co dzieje się w Białgorodzie, na to, co dzieje się z rafineriami rosyjskimi. To jest, myślę, że jeden z takich największych punktów, który może spowolnić rosyjską agresję, a także wywołać protesty w Rosji, bo ja pamiętam rok, w którym były bardzo wysokie ceny ropy naftowej i wtedy też to się odbiło na rosyjskiej cenie benzyny i wtedy w prямой linii, czyli w tym takim połączeniu ze światem Władimira Putina i ze swoimi obywatelami, on miał bardzo dużo pytań, dlaczego benzyna jest taka droga. A to jest produkt kluczowe z punktu widzenia też życia mieszkańców i tutaj mogą nawet bardziej zadziałać takie mechanizmy sprzeciwu niż wobec sankcji zachodnich, które raczej działają na konkretne grupy społeczne, przemysł i mają trudności wtedy w dostępie do technologii, ale w takim odbiorze, że wojna jest gdzieś daleko, może okazać się, że jednak wojna jest bardzo blisko, bo ceny benzyny mogą podskoczyć albo być właśnie zmniejszana ich ilość na rzecz armii, prawda? Bo armia musi mieć paliwo do tego, żeby prowadzić dalej działania zbrojne, a Rosjanie sobie jakoś poradzą.
Ja widziałem taką mapkę spektakularną, która pokazuje duży procent tych rafinerii zniszczonych przez drony ukraińskie. To wyzwania problem. Pamiętam też zamieszanie, kiedy kaloryfery w rosyjskich blokach, pamięta pani, to było parę tygodni temu, zostały wysadzone w powietrze de facto, bo tam jakieś problemy były z dostawą ciepłej energii. I pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z takim bardzo rozżalonym, rozgoryczonym opozycjonistą polskim z czasów PRL, który powiedział mi, ale ty wiesz, dlaczego ludzie się tak naprawdę zbuntowali, tą komunę obalili? Ja mówię, no nie wiem, no nie dlatego, że nie było wolności słowa i niepodległości i suwerenności, tylko dlatego, że wprowadzili kartki na mięso i zrobiła się drożyzna. I trochę ja rozumiem jego stanowisko, bo trochę ludzie w ten sposób myślą, prawda? Co tam nas obchodzi wielka polityka? Nie ma benzyna, droga, zimno w domach, drogo w sklepach, no to wychodzimy na ulicę i robimy rewolucję. No trochę tak niestety działa świat. Natura ludzka taka jest.
No Rosjanie mają trochę dalej posunięty próg bólu, bym tak powiedziała. I jest wiele przypadków takiej sytuacji, że na przykład w Rosji nie ma gazyfikacji, znaczy terytorium rosyjskie nie jest w pełni zgazyfikowane, mimo tego, że Rosja znowu uważa się za potęgę, jeżeli chodzi o eksport gazu ziemnego, a brak podstawowych rzeczy, jak właśnie remonty infrastruktury krytycznej, prowadzą do tego, że właśnie mamy w Rosji do czynienia z powodziami i po prostu niszczeniem się, naturalnym niszczeniem się infrastruktury tej wodnej i elektrociepłowniach. Jakby to się wszystko bardzo mocno sypie, no bo właśnie ten wysiłek wojenny jest spriorytetyzowany w myśleniu elit, też w budżecie i do tego, żeby mobilizować Rosjan do dalszych wyrzeczeń. A Rosjanie też mentalnie mają takie poczucie, że wolą nie żalić się do organów władzy, bo uważają, że organy władzy zastosują siłę w stosunku do nich i może być jeszcze gorzej. Więc to jest rzeczywiście coś, z czego Rosjanie, znaczy władze rosyjskie najczęściej korzystają, że Rosjanie bardzo dużo są w stanie wytrzymać, ale tak jak wspomnieliśmy, dziury w tym systemie są, a jest pewien potencjał, żeby jednak na Rosję patrzeć długoterminowo jako potęgę słabnącą, mimo tego, że cały czas gra powyżej swoich możliwości właśnie z użyciem elementu siły i strachu. No i to wszystko prowadzi nas do konstatacji, że my też powinniśmy być przygotowani na długą wojnę Putina, bo Rosjanie są w stanie znieść więcej.
No dobrze, to będziemy obserwować oczywiście pewnie z panią profesor kolejną kadencję prezydenta Federacji Rosyjskiej Putina, a ja na sam koniec tylko króciutko chciałem zapytać, bo coraz częściej przewija się w mediach nazwa Naddniestrze. Teraz został opublikowany spektakularny filmik z wysadzenia w powietrze dronem jakiegoś śmigłowca. Niespecjalnie wiadomo, kto to zrobił. Separatyści z Naddniestrza oskarżają Ukraińców. Czy jest jakaś klarowny obraz sytuacji? Co tam się stało, pani profesor?
Znaczy tam dzieje się cały czas dużo i od kilku lat, i tutaj opieram się na bardzo fajnych analizach, bardzo dobrych analizach Kamila Całusa z OSW i też naszego kolegę Kuby Pieńkowskiego, ich ocenie sytuacji, która pokazuje, że wielokrotnie władze Naddniestrza prosiły Rosję o aneksję, o przyłączenie do Federacji Rosyjskiej, żeby właśnie żyć pod protektoratem Rosji. Teraz powtórzyły to chyba kilka tygodni temu. Nie trzeba na to patrzeć jako na kwestię możliwą do zrealizowania w szybkim tempie, dlatego że w momencie, kiedy coś by rzeczywiście zaczęło dziać się w Naddniestrzu, nawet mogą tę sprawę mogą się nawet zaangażować ukraińskie wojska po to, żeby właśnie nie otworzyło się, Rosjanie nie byli w stanie otworzyć drugiego frontu. Pod względem logistycznym ekstremalnie trudno byłoby to zrobić, dlatego że Naddniestrze nie ma dostępu do morza, mimo tego, że tam jest mały tylko przesmyk, który można by było wykorzystać i przedostać się lądem do Naddniestrza, żeby wzmocnić te siły wojskowe, tak zwane miratworczyskie, czyli takie misje rosyjsko-pokojową, żołnierzy misji pokojowej, jak to Rosjanie określają. Więc na razie nie widzę wielu niebezpieczeństw. Jedyne, co do mnie jakby przemawia i co Rosjanie będą wykorzystywać, to i to już robią, podważać pozycję Mai Sandu, czyli prezydentki Mołdawii, poprzez różnego rodzaju działania hybrydowe, ale też wychodzenie na ulicę, robienie takich demonstracji, prowokowanie tych demonstrujących do tego, żeby pokazać taki obraz, że rząd sobie nie radzi z sytuacją i trzeba go zmienić, bo to jest prostszy sposób po prostu od inwazji wojskowej. Prostszy sposób jest zamiana rządzących na takich bardziej prorosyjskich. No ale też Mołdawianie zdają sobie sprawę, że rządzący prorosyjscy mogą podzielić los Białorusi i wcale to nie będzie oznaczało dla nich lepszego życia.
No dobrze, to jeszcze też będziemy obserwować. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za tą rozmowę. Moim i państwa gościem była pani profesor Agnieszka Legutska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich sympatyków historii realnej.
No i pani papuszki, bo chciałbym też, żeby pani
przeprosiła. Dzisiaj była dość niesforna.
No właśnie, żeby pani przeprosiła Erola w moim imieniu, że musieliśmy mu zamknąć drzwi przed dziobem.
Tak, bo bardzo chciał rzeczywiście brać udział w naszej dyskusji, aż ciężko było mi się skupić, to prawda.
Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie tak prężnie działać. Historiarealna.pl to jest oczywiście nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna, kubki i książki, między innymi Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, z autografami moim i Jacka Bartosiaka. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie informacje o rabatach pod spodem, pod tym filmem. Kciuk dla Zarysu, Fundacji Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, Biblioteki Cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.